obecnej chwili, w tym temacie, chciałbym zwrócić uwagę braterstwa, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym przedmiotem. Temat nasz nazwiemy sobie, jak Pismo Święte, szczególnie apostoł Paweł przychodzi z pomocą i określa nam, a słowa te są zapisane w liście do Żydów w 7 rozdziale, a w 1 wierszu czytamy o tym mężu Bożym. Albowiem ten mąż Melchizedek był królem Salemu, kapłanem Boga Najwyższego, który zaszedł drogę Abrahamowi, gdy się wracał od porażki królów i błogosławił mu, któremu i dziesięciny ze wszystkiego udzielił Abraham, który najprzód wykłada się król sprawiedliwości, potem też król Salem, co jest król pokoju, był on. Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani końca żywota nie mając, ale przypodobany będąc Synowi Bożemu, zostaje kapłanem na wieki. A więc apostoł święty Paweł wyciąga pewną historię tego męża Bożego, którego imię jest Melchizedek, i wspomina króciutko jego personalny, jego taki wstępny życiorys, ale my temat nasz nazwiemy sobie Melchizedek i jego dzieła. Ponieważ znajdujemy w Piśmie Świętym niewiele, jak wspomniałem, opisu o nim, ani też opisu o jego dziełach, a jednak warto by się zastanowić. Nim przyjdziemy do tego przedmiotu, a ponieważ apostoł Paweł tak dziwnie przedstawia tę historię, szczególnie jego życiorys, że był człowiek tak wielki i zacny, że gdy Abraham wracał z porażki królów, to Melchizedek błogosławił Abrahamowi, a w całej rozciągłości historii Pisma Świętego doświadczamy, że Abraham był wielkim człowiekiem na ziemi, prawda? Nazwane jest, że był przyjacielem Bożym, że Bóg przymierze z Abrahamem zawarł, że Bóg Abrahamowi, a nie komu innemu, dał wielkie obietnice, że w Tobie i nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody, a więc z tego wniosek, że Abraham był wielkim mężem Bożym, ale wynika z tych krótkich słów apostoła Pawła, że Melchizedek był jeszcze większym. Tylko budzi pewne zainteresowanie nas osobą Melchizedeka, o którym apostoł Paweł mówi. Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani końca żywota nie mając, zostaje kapłanem na wieki. Ktokolwiek spośród siedzących mógłby zapytać, to skąd on był? Z innej planety? Bracie, kto to był ten Melchizedek?
No, obywatelem był.
Dobra, to nie pytam.
Ja był również siódmy od Adama.
Bracie Stasiu? Bracie Lutek? Bez ojca, bez matki. Skąd się wziął?
Urodził się.
Dobrze.
Bez ojca, bez matki, to
by nie... Ja to nie pytam, zapytam brata. Nie, brat poczeka cierpliwie. No,
musiał się urodzić, potomek musiał mieć.
Oczywiście. A więc?
Matko musiał mieć.
Kto był? Słuchamy. No, bracie Wojciech?
Ja uważam to, że on miał matkę, ale nie w królewskim urodzie.
Bracie Wachowski? Bez ojca i bez matki. Co bracia mówił, że miał matkę? Bez ojca i bez matki. No, bracie? Dobrze, poczekamy.
Chodzi o kapłaństwo, żeby dojrzeć. Pan był kapłanem, który właśnie zapoczątkował to, że bez ojca i bez matki.
Dobrze. Ani początku dni nie miał, ani końca żywota. No, bracie Kozak. Ani początku dni nie miał, ani końca żywota.
Jego ruchy zapisane. Ani początek, ani jego końca.
No, to skąd się wziął, bracie? Teraz może brat powiedzieć. No?
Ja nie powiem.
Proszę, braterstwa.
Nikt nie pamięta o jego. Nie było starszego od niego. I dlatego nikt nie mógł stwierdzić.
Nikt nie zapisał, nikt nie znał jego ojca, nikt nie znał jego matki, nikt nie znał, nie wiedział, kiedy się urodził i nikt nie wiedział, kiedy umarł. No dobrze, więc kim on był? No, siostry. Panienki? Kim on był? Że był kapłanem i królem mamy napisano. Ale kim on był w rzeczywistości? No, siostra? Proszę?
No, ja nie wiem, kim on tak był w rzeczywistości.
Nie, siostra?
Nie wie.
Na pewno?
No nie, naprawdę. Bo tutaj...
Dobrzy badacze.
Tylko, że myśmy tak do tej pory rozumieli, że on nie miał początku rodowodu królewskiego, ani kapłańskiego, ani końca jego, że upojnim nic jego tronu nie objął.
Tak? Dobrze.
Upojnim jego stanowisko...
Siostra Marysia? Dobrze. Bracie? Zarobia się okazuje. No.
Ale tu może tam jest to ten brat, że to siódmy po Adamie?
Nie, siódmy po Adamie to był Enoch.
No właśnie, bo ja wiem,
to był Enoch. Melchizedek był to najstarszy syn Noego. Sem. Sem. Do potopu żył 100 lat, a po potopie żył 502 lata. Wobec tego po potopie apostoł Paweł, kiedy pisze te słowa i zbiera historię o nim, to już po, prawda? Więc jego historii życia nikt nie znał. Ani ojca, ani matki, bo 500 lat, 5 wieków. Weźmy sobie pod uwagę naszą historię Polski. 500 lat odliczmy, to dojdziemy do jakich czasów? O, no i wiele byśmy wiedzieli o jakimś przeciętnym człowieku, czy nawet wielkim. Wiele wiemy o tych królach, którzy 500 lat temu panowali w Polsce, prawda? Niewiele. A więc ludzie po potopie znali go jako starego, sędziwego, wielkiego człowieka. Urodzili się, takiego go widzieli, umierali, takiego zostawili. Pokolenia umierały, a on jeszcze żył. Dobrze, jeżeli twierdzimy, że był to najstarszy syn Noego, który przed potopem miał 100 lat, do potopu żył 100 lat, a po potopie 502 lata, to dlaczego tu w Biblii nie jest napisane o Semie, tylko o Melchizedeku? Dlaczego? No, kto potrafiłby nam odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego? Proszę, braterstwo, na to składała się pewna historia, do której dojdziemy i to pytanie sobie zostawimy na później, dobrze? A więc w temacie naszym jest Melchizedek i jego dzieła. Co on takiego zrobił? A kto z braterstwa pamięta, a może z młodzieży? Kto pamięta, czego dokonał Melchizedek? Co zrobił? Co on takiego zrobił?
Piramidę pobudował.
No, brat mówi piramidę pobudował. Co jeszcze?
Nemrodę zabił.
Zabił Nemroda.
Abrahamowi był.
Melchizedek wyróżnił w swoim życiu, wyróżnił się wielkimi takimi trzema wydarzeniami. Pierwsze, co uczynił, pierwsze dzieło, jakiego dokonał Melchizedek, to zbudował piramidę w Gizie. Tą piramidę, którą często widzimy i z którą jesteśmy może zapoznani tak, z widzenia oczywiście, ale nie, ona nie jest nam obca. Wokół tej piramidy stoi mnóstwo innych piramid, większych czy mniejszych, które są i pozostały do dziś i są znane i sławne i słynne jako grobowce faraonów. Faktycznie one spełniały taką rolę jako grobowce faraonów. Jeżeli chodzi o piramidę w Gizie, ta nie była nigdy grobowcem żadnego z faraonów. O niej dochodzą pewne wiadomości i tak jeden kronikarz, pisarz egipski opisuje, że przyjechali jacyś ludzie niskiego pochodzenia, królowie niskiego rodu, przyjechali w nocy, o północy założyli kamień węgielny i zbudowali tą piramidę, ale nikt nie wie, skąd ci ludzie byli, prawdopodobnie z Salemu. Takie skromne wiadomości o tym są doniesione. Mitologia, Biblia, jeżeli ktoś z braterstwa ma taką broszurkę, mitologia biblijna, tam dosyć szeroko jest opisana historia tego właśnie wspaniałego dzieła, tej właśnie piramidy. Ale żebyśmy cośkolwiek wspomnieli i mu powiedzieli o tej piramidzie, o tym wspaniałym dziele, którego tak podkreślam, że to było wspaniałe dzieło, to chcę tylko przypomnieć braterstwu, że uczeni tego świata, ludzie najzacniejsi na świecie, dostrzegli 7 rzeczy na świecie, 7 rzeczy wspaniałych, których podkreślili i nazwali jako cuda świata. Więc piramida w Gizie stoi na pierwszym miejscu jako pierwszy cud świata. Mam tu napisane niektóre dane o tej piramidzie, ale braterstwo na pewno znają, jeżeli nie, to odsyłam do trzeciego tomu. Piramida jest uznana za pierwszy, za jeden cud świata. Piramida zbudowana jest w 2170 roku przed naszą erą. Mieści się, pokrywa 13 akrów. No, to jest liczba angielska, amerykańska, ja nie wiem jaka jest.
Akry jest 10 ar.
Angielska. Tak, bo Anglia, Ameryka to mają po jedną miarę, więc jeden ak 40 arów, no to można sobie pomnożyć 13 arów. U podstawy, podstawa, na fundamentach, podstawa tej piramidy rozciąga się na 764 stopy. Wysokość zaś tej piramidy wynosi 486 stóp. Można to na metry zamienić. Pojemność kamieni ważyły po kilka, a nawet kilkanaście ton. Poszczególne kamienie tej budowy, jak teraz budujemy z cegły, czy nawet widzimy prefabrykaty, od razu gotowe domy, ściany i bloki, te ważą zaledwie kilkaset kilogramów, najwyżej tonę, czy dwie, trzy tony. Natomiast poszczególne kamienie tej piramidy ważyły po kilka, a nawet kilkanaście ton. Co najważniejsze? Wierzchni kamień tej piramidy, który stanowi jednocześnie jakoby głowę całej budowy, wierzch i dach, jeden kamień, najwyższy kamień, który był wyniesiony na 480 stóp wysoko, ten kamień ważył niedużo, tylko 880 ton. To proszę sobie teraz uzmysłowić, że w obecnym czasie nasza technika nie posiada takich urządzeń i dźwigów, która by na taką wysokość 880 ton wyniosła do góry. Więc pytanie, czym ten kamień został do góry wyniesiony? Dalej, opis tej piramidy. Co ciekawe, że kamienie były tak doszlifowane i tak spojone, że nie potrzeba było ani wapna, ani cementu portlandzkiego, ani nic nie potrzeba było. Kamień na kamieniu był tak dopasowany, że wszyscy naukowcy, którzy chcieli stwierdzić i stwierdzili, a teraz nam opisują, to opisują, dają świadectwo w ten sposób, że chcąc stwierdzić dokładność tej pracy, to kamienie z sobą tak były spojone, że jadąc nożem czy ostrym narzędziem od góry do dołu, nie zauważył, żeby nóż czy ostre narzędzie zetknęło się na przerwie między kamieniami. Nie było. Nie było przerwy, nie było szpary. Nie było nic. To wyglądało jako jedno lustro kamienia. Następnie, chcąc przewieźć tą piramidę na inne miejsce, potrzebne było 6 tysięcy lokomotyw parowych, gdyby każda z nich pociągnęła 100 ton. 600 lokomotyw, która każda z nich uciągnęłaby 100 ton. Następnie Egipt nie jest w stanie zapłacić robotnikom, którzy by mogli rozebrać tą piramidę. Fundusz i bogactwo Egiptu nie jest w stanie rozebrać i przewieźć tą piramidę. Takie są wstępne dane o tej piramidzie. I cóż więcej możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć jeszcze to, a to z Biblii. Prorok Izajasz nieco wspomina o tym wspaniałym dziele i w 19 rozdziale swego proroctwa, a w 19 wierszu opisuje tak. Dnia onego stanie ołtarz pański w pośród ziemi egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego. A będzie to na znak i na świadectwo Panu zastępów ziemi egipskiej, a gdy zawołają do Pana dla tych, którzy ich ciemiężyli, wtedy im pośle wybawiciela i księcia i wybawi ich. Prorok Izajasz bardzo krótko wspomina, że stanął ołtarz w ziemi pańskiej, stanie ołtarz pośród ziemi egipskiej. I ta piramida w Gizie właśnie stoi pośród ziemi egipskiej, niedalekiej odległości od Iranu. Prawdopodobnie jest to ośrodek Prawdopodobnie jest to ośrodek kuli ziemskiej, gdzie stanęła piramida. Ale nikt nie wie, kto ją zbudował. Nikt dokładnie nie wie. I do dziś uczeni tego świata starają się badać i badają, wysyłają różne ekspedycje i badają właśnie jakim sposobem, nawet jeżeli ktokolwiek niedawno, zdaje się, w telewizji pokazywali piramidę i zadziwiająco przedstawiali, jakim sposobem w owych czasach można było tak potężny kamień podnieść i czym na taką wysokość. A więc, drodzy braterstwo, to co wspomniałem, są to tylko wstępne i zewnętrzne dane o tej wielkiej piramidzie, o tym wielkim, wspaniałym dziele. To, co piramida kryje wewnątrz i jaką posiada wartość naukową, o tym stwierdzają również naukowcy, że w piramidzie jest ukryta odległość Ziemi od Słońca. Są tam dokładne daty, dokładne wymiary matematyczne, które z wielką trudnością naukowcy mogą odnaleźć i odczytać dokładność. Kiedyś jakiś dziennikarz wspominał i pisał jednego amerykańskiego naukowca, który starał się, starał się obliczyć odległość Ziemi od Słońca, to na to poświęcił całe swoje życie. A kiedy wrócił do domu, to nie zastał już ani domu, ani żony, ani dzieci, ani majątku, nic już nie zastał, bo on już wrócił stary. I teraz takie słowa są dopisane. Gdyby pojechał do Egiptu i przypatrzył się piramidzie, nie musiałby strawić całego życia nad jednym odkryciem, bo tam dokładnie jest opisane i przedstawione. A więc to wspaniałe dzieło, którego autorem właśnie był on, mąż Boży Melchizedek, przedtem znany jako Sem, najstarszy syn Noego, on właśnie był królem Salemu i on ze swymi podwładnymi książętami przyjechał do ziemi egipskiej i tam właśnie zbudował tą wielką piramidę. Zatem mając przed sobą tą makietę, mając przed sobą to wspaniałe dzieło, zaczynamy się interesować i poważnie myśleć, w jakim celu to dzieło było zbudowane, jaki pożytek z tego jest albo będzie. Prorok Izajasz mówi, że jest to ołtarz pański, że jest to słup, ołtarz pański, który będzie świadectwem w czasie właściwym. Zdaje się, brat Edgar opracował tą piramidę, również brat Russell. I pewna wzmianka jest, i my do tej wzmianki, do tego tłumaczenia się przychylamy, że ta piramida wielkiej kosztowności i zadziwiającym dziele przedstawia nam plan Boży, plan Boży zbawienia całej ludzkości. Plan Boży, który został zbudowany, czyli zrealizowany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, poza którego Melchizedeka. A więc całego planu Bożego tym wykonawcą, jak wykonawcą piramidy był Melchizedek, tak wykonawcą całego wszechświata, wykonawcą całego planu Bożego stał się nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. I również kto zbudował Kościół Chrystusowy? Kto rozpoczął budowę tego domu? Kto położył kamień węgielny pod ten dom? Czy dzisiejsi naukowcy tego świata wiedzą, znają, kto to uczynił? Przyszedł jakiś Nazarejczyk, który opowiadał i on taką ideę i wiarę wszczepił w ludzi i odjechał. Na tym się skończyło. Na tyle nauka ludzka dzisiaj wie i tym się kontentuje. A właśnie ta wzmianka, że przyjechali o północy, w nocy o północy, królowie z Salemu i założyli fundamenty, zbudowali tą piramidę. A więc w tej piramidzie przedstawiony jest wszechświat, plan Boży zbawienia całej ludzkości, którego autorem, wykonawcą jest drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, pozafiguralny Sem, czyli pozafiguralny Melchizedek. To było pierwsze dzieło Melchizedeka za jego czasu, jego panowanie jako króla. Należy wspomnieć, braterstwo, że on wówczas panował, był królem, jak ktoś z braci wspomniał, był królem i kapłanem jednocześnie w jednej osobie. W jednej osobie był królem i kapłanem. I wzmianka, o której czytamy, że był bez ojca, bez rodu i matki, to znaczy, że apostoł Paweł poniżej wspomina, że w jego rodzie nikt nie był kapłanem. Ani jego ojciec, ani jego matka nie wywodzili się z rodu kapłańskiego. On sam zostaje kapłanem w rodzinie, kapłanem na wieki, zostaje królem i kapłanem. Jego panowanie było w mieście Salem, które w późniejszym czasie zostało przezwane Jeruzalem. Więc pomyślmy, kiedy to było? Przecież Melchizedek tą piramidę budował, a jak myślicie, po potopie czy przed potopem? Po potopie. A więc tuż po potopie Melchizedek zbudował tą piramidę, a jego miejsce zamieszkania, jego miasto, jego państwo, nad którym królował i panował, było Salem. Salem to znaczy po polsku miasto pokoju. On nigdy z nikim nie prowadził wojny. Prowadził, ile lat żył i panował, przez tyle lat prowadził politykę tak pokojową, że miał wśród sąsiadujących narodów przyjaciół i nigdy wojny nie prowadził. A więc nie prowadząc wojny, miał czas zająć się tak potężną budową, jaką była piramida Pisa. Ale nigdy nie ma takiego szczęścia, żeby w szczęściu nie było żadnych cieni i zakłóceń. Jedną poważną bolączkę i trudność, jaką miał Melchizedek, to było w owym czasie panoszenie się i wszczepienie, rozwój strasznego, wielkiego bałwochwalstwa. W tym czasie narodził się człowiek, o którym Biblia również wspomina, że był wielkim człowiekiem, że był wielkim myśliwym od Pana, a nim był Nemrod. Wzmianka o tym jest opisana w pierwszej księdze Mojżeszowej, zdaje się 10 rozdziale, jeżeli braterstwo chcą znaleźć. Tak? A jest tylko wzmianka, że narodził się w ziemi Senar, mąż wielki, imieniem Nemrod, a on był dzielnym myśliwcem, dzielnym myśliwem od Pana. No również zapisał się jako dzielny i wielki człowiek. Bo wyobraźmy sobie wówczas prymitywne życie ludów w gęstych dżunglach i lasach, w których to czasach nie brak było zwierzyny, i to zwierzyny dzikiej, drapieżnej, a ta była plagą dla ludzkości, a szczególnie plagą dla matek, plagą dla dzieci bezbronnych. którym to właśnie, to co właśnie wykorzystywały dzikie bestie jak lamparty. Nemrod właśnie był specjalistą od polowania na lamparty. Był takim specjalistą od polowania, że najwięcej właśnie te dzikie, niebezpieczne zwierzęta lamparty, które najwięcej zagrażały ludności, to on je bardzo łatwym sposobem pokonywał. Przybierał na siebie świeżą skórę lamparta i podchodził tak blisko do tych dzikich bestii, że one niczego nie przeczuwały, ponieważ dzikie bestie mają bardzo dobry węch i obecność człowieka wyczują. Więc on swoją obecność ukrył pod świeżą skórą lamparta i wobec tego lampart nie wyczuł zapachu człowieka, bo zapach tej świeżej skóry lamparciej tłumił i podchodził tak blisko, że żadna bestia nie umkła mu. A więc w ten sposób ocalał ludzi, ocalał nieszczęsne matki i dzieci od straszliwego sieractwa, od straszliwego pożarcia przez dzikie zwierzę. Tym sposobem zyskał sobie tak wielką łaskę i tak wielkie zaufanie u narodów obecnych, którym on żył i panował, że wszyscy go uważali za króla. Wszyscy go uważali niemal za Boga, za istotę nieziemską, bo nikt nie potrafił się tak zdobyć na taki gest i taki sposób prowadzenia walki z tymi dzikimi zwierzętami. To też Nemrod, korzystając z tego wyniesienia ludzi swoich podwładnych, wprowadził wielkie bałwochwalstwo, że wszyscy mu składali ofiary, wszyscy mu hołdowali do tego stopnia, że on uważał siebie za człowieka nieziemskiego, ale za Boga. Do tego stopnia, że stracił wszelkie granice przyzwoitości ludzkiej. Do tego stopnia, że ze swoją matką żył jako z żoną, kochanką, a ona ubóstwiała swego syna jako Boga i rozsławiała między wszystkimi narodami ówczesnymi bóstwo swojego syna. I tu, drodzy braterstwo, możemy dopatrzyć się, a czego? Zalążka bałwochwalstwa matki i syna, które do dziś w narodzie chrześcijańskim, szczególnie katolickim kościele, to czczenie matki i syna do dziś stanowi wielkie bałwochwalstwo. To bałwochwalstwo tak się rozniosło, że nawet sięgało poza granicę, a nawet wkradało się i budziło wątpliwość poddanym króla Melchizedeka obywateli. To też król Melchizedek powziął decyzję, aby skończyć z tym bałwochwalstwem. Ale nie można było bałwochwalstwa zniszczyć, kiedy autor tego bałwochwalstwa rozpowszechniał. A więc Melchizedek przekonał ówczesnych sędziów, książąt, którzy w tym czasie odprawiali i decydowali o sprawach i o losach tego narodu, przekonał ich, że to jest wielkie bałwochwalstwo, odstępstwo od Boga żywego, że to jest przeciwne Bogu, i tym sposobem przekonał wszystkich sędziów, którzy jednocześnie, jednomyślnie wydali wyrok na Nemroda, i Nemrod został zabity. Został zabity, a jego ciało zostało posiekane, pocięte na 12 różnych części, i w tych krajach, w tych narodach, nad którymi on miał swoją władzę i panowanie, do każdego miasta, w każdego narodu została jakoby zaniesiona jedna część tego ciała i przedstawiona jako dowód, że Nemrod nigdy nie był Bogiem. On był tylko człowiekiem, on tylko okłamywał wszystkich, nigdy nie był Bogiem, a tylko ziemskim, śmiertelnym człowiekiem. W ten sposób zahamowano rozwój bałwochwalstwa. Ale nie na tym się rzecz skończyła. Jego matka, która jednocześnie była i matką, i żoną, obolewała śmierci swojego syna i swojego króla, Nemroda, ta w ślad za tymi, którzy pojechali świadczyć, że Nemrod nie jest królem, jako dowód zanieśli część ciała jego dla rozpoznania, że on został zabity, a Bóg nigdy się nie da zabić. Matka jego w ślad za posłami po tych wszystkich miastach i krainach obeszła, objechała i w tym miejscu, gdzie ciało Nemroda zostało złożone, matka jego w tym miejscu posadziła gaj. Posadziła zielone drzewo, jodłę, czy świerki, w każdym razie drzewo, które wiecznie jest zielone. I również teraz przekonywa w ten sposób, jakoby utrwalała w tych narodach dalsze to bałwochwalstwo. Ale autor tego bałwochwalstwa został zniszczony raz na zawsze. Z tej historii, z tych wydarzeń do dnia dzisiejszego pozostała nam tylko tradycja. Jaka? U naszych chrześcijan, sąsiadów, właśnie katolików, a nawet i baptystów, protestantów, pozostaje do dziś choinka w rogu mieszkania, przybrana różnymi świecidełkami. A kiedy pytamy dlaczego? Albo się Jezus narodził. Ale co ma wspólnego choinka z narodzeniem Jezusa, prawda? Ludzie nie wiedzą oczywiście. To tylko pozostało jako resztki bałwochwalstwa Nemroda. A więc, kiedy patrzymy teraz na tą walkę, zdecydowaną walkę i właśnie zwycięstwo Melchizedeka nad Nemrodem, to teraz dajemy sobie sprawę, co Melchizedekowi groziło. Co groziło teraz? No niewątpliwie groziła zemsta, groziła śmierć. To też teraz Melchizedek, czyli Sem, który dotąd występuje jako król Salemu Sem, król Salemu Sem zmienia swoje nazwisko z Sema, zmienia swoje nazwisko na Melchizedeka. I nikt nie wie, co się stało z Semem. W Salemie w tym czasie powstał nowy król Melchizedek, a nie Sem. Ślady po Semie jakby zatarte. Występuje nowy król pod imieniem Melchizedek, król Salemu. W ten sposób właśnie Sem zmienił swoje nazwisko. Ale ktoś by powiedział, bracie, skąd ty wiesz, czy to jest prawda? Melchizedek, czyli król Salemu, Sem, najstarszy syn Noego, z niego właśnie wywodzi się, gdybyśmy poszli chronologicznie, to wywodzi się dzisiaj obecny naród żydowski. Semici. Do dziś to ta nazwa jest, prawda? Zachowana. Semici, pochodzący z Sema. Z niego też wyszedł nasz Pan Jezus Chrystus, który zostaje kapłanem według porządku Melchizedek. I będzie królował od wieka do wieka według porządku Melchizedeka. Tak mamy właśnie wzmiankę o tym uczynioną przez psalmista Dawida w 110 psalmie. Ale kiedy to Pan dokonał tego zniesienia bałwochwalstwa? Kiedy nasz Pan, jako pozafiguralny Melchizedek, dokonał tego? Doszliśmy, że piramidę, którą Melchizedek zbudował, przedstawia cały wszechświat, cały plan Boży, którego autorem, wykonawcą jest nasz Pan Jezus Chrystus jako pozafiguralny Melchizedek. Melchizedek zniósł właśnie, wypowiedział zaciętą walkę bałwochwalstwu i zniósł autora bałwochwalstwa. Ten autor bałwochwalstwa przedstawia nam szatana. Szatana, który rzekł, o którym prorok wspomina o Jutrzenko, jakoś to rzekł, że wstąpię na niebo, usiądę na gwiazdach, a będę równy Najwyższemu. Ten to autor zła, o którym Pan Jezus powiedział, że on jest od początku kłamcą, wprawdzie nie został nim wprawdy? Nie masz. On to właśnie wprowadził cały świat w wielkie bałwochwalstwo. Czy w narodach pogańskich, czy w narodzie dziś chrześcijańskim, on wprowadził to wielkie bałwochwalstwo. I to bałwochwalstwo właśnie do dziś w całym chrześcijaństwie jest powtarzane. Ale czy autor bałwochwalstwa, Nemrod, został zniszczony, czy nie? został zniszczony przez Melchizedeka?
Zniszczony?
Nie.
Nie.
Wydany na...
Proszę?
Wyrok wydany na zniszczenie.
Wyrok wydany. No.
Porąbany, że był.
Był porąbany. Drodzy braterstwo, nasz Pan zwyciężył szatana przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Zwyciężył, kiedy powiedział: dana mi jest teraz moc na niebie i na ziemi. Zwyciężył. Zwłoki tego strasznego systemu szatańskiego kłamstwa zostały rozniesione po wszystkich krainach. Wiadomość o zwycięstwie naszego Pana nad śmiercią, nad autorem śmierci, nad autorem kłamstwa, czyli nad szatanem, przez Ewangelię rozeszła się po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom. Ale czy wszyscy zostali przekonani? Nie. Bo jego matka, która jednocześnie była jego, ta niewiasta wszeteczna, niewiasta wielkich ambicji, ta w ślad za tym rozniosła wiadomość po tych samych krainach, narodach, że aczkolwiek Nemrod zabity, ale dusza jego żyje. Dusza jego jest w waszym mieście, on żyje razem z wami. I tak jak to drzewo odcięte, a jednak jest zielone, patrzcie, że jest zielone, ono żyje. Tak samo Nemrod żyje. To stare kłamstwo do dziś, ono żyje w sercach ludzi. W sercach ludzi okłamanych i oszukanych. Ono żyje. I podobnie właśnie Nemrod również jest obrazem na system papieski. Jest obrazem na ten system antychrysta. I podobnie tak, jak Nemrod bronił ludzi, dzieci, przed dzikimi bestiami, przed dzikim zwierzem, tak podobnie w owych czasach kiedyś Kościół rzymskokatolicki, system papieski, stawał w obronie wiernych przed bestiami, czyli cesarzami rzymskimi, cesarzami pogańskimi. On to prowadził świętą wojnę inkwizycji. On to prowadził wojnę z poganizmem, zawracając wszystkich na drogę chrześcijańską, uwalniając wszystkich od pogan, od tych dzikich bestii. Ale jakim to celu czynił? Nie w celu dobrym, ale w tym celu, żeby był czczony i wywyższany, hołdowany pod niebiosa, Vicarius Filii Dei, zastępca Boga na ziemi, zastępca Syna Bożego. A więc do tej wysokiej godności wyniósł się, co niegdyś wyniósł się, Nemrod. Ale cóż apostoł święty Paweł nam mówi o tym? W liście do Tesaloniczan apostoł święty Paweł wspomina nam bardzo ważne słowa, i które braterstwu pragnę przytoczyć, przypomnieć. A kto pamięta, gdzie one są napisane? A, dziękuję, braterstwo. Wiedzą i nie trzeba wiele mówić. Albowiem się już sprawuje, drugi rozdział do Tesaloniczan, a czytam. A czytam od 6 wierszu. A teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony człowiek czasu swego. Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko że ten, który przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. Kiedy ten, który przeszkadza, będzie odjęty, to w tym czasie będzie objawiony człowiek grzechu. On niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego, którego przyjście jest podług skutku szatańskiego ze wszelaką mocą i znakami i cudami kłamliwymi. I że wszystkim oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli. A więc apostoł święty Paweł mówi o takim systemie człowieku grzechu, który miał się ujawnić, ale dopiero po pewnym czasie. Niewątpliwie apostoł Paweł ma na uwadze siebie, bo mówi, że w tym czasie zauważyłem, że już się sprawuje tajemnica nieprawości. Za czasu jego pobytu, jego życia. Ale mówi, że ten, który przeszkadza, a kto przeszkadzał najwięcej w rozwoju tej tajemnicy nieprawości? Najwięcej właśnie przeszkadzał apostoł Paweł. On gonił, tępił, karcił, rozbijał, utwierdzał braci, że ta tajemnica nieprawości nie miała wiele do powiedzenia za czasu życia apostoła Pawła. Ale kiedy jego brakło, to ta tajemnica nieprawości wnet zaczęła się ożywiać. Wnet zaczęła rosnąć, aż wyrosła do tego stopnia, tak jak patrzymy na pączki kwiatów, pączki róży, to on jest zwinięty, prawda? Aż przyjdzie właściwa pora, to dopiero się cały kielich kwiatu rozwinie. Tak ta tajemnica nieprawości tak się zwijała, tak się rodziła, rozrastała. Cała nieprawość kłamstwa, ale kiedy apostołów brakło, dopiero ten cały pęk tego kwiatu błędu i kłamstwa wyszedł na widownię. Ci fałszywi biskupi, którzy stali na czele zborów pańskich, ci zamienili się, z kościoła zamienili się wielki system antychrysta. Tu się ujawnił ten człowiek grzechu, który się ogłosił zastępcą Boga, zastępcą Syna Bożego, ogłosił się spadkobiercą łask Bożych jako papież, naczelny pasterz kościoła. Człowiek grzechu, on syn zatracenia, którego miał zwalczyć kto? Którego miał zwalczyć Pan Jezus kiedy? Bracie Witkiewicz? W czasie, którego przyjścia miał zwalczyć tego człowieka grzechu. Miał zwalczyć. W jaki sposób? Duchem ust swoich zabije niezbożnika. Kiedy się to stało, drodzy braterstwo? Początek tej walki to już się zarysował przez Napoleona. Bo Napoleon, odważny śmiałek, zdobył się na ten gest, zdobył się na tą cywilną odwagę, zlekceważył klątwę i bullę papieską, sam siebie ukoronował, a papieża jako więźnia z Rzymu, z Watykanu przywiózł, aresztował i zdetronizował jego władzę, jego bóstwo, przedstawił, obnażył światu, że papież nigdy nie był Bogiem, ani też nie jest zastępcą Boga, jest zwykłym śmiertelnikiem jak wszyscy inni. Tu się dopiero oczy wszystkich ludzi, wszystkich narodów i książąt i królów otwarły, bo przypominamy sobie, jakże królowie drżeli przed papieżem. Jakże musieli pokutować w łosienicy, boso iść i pocałować, jeżeli się pozwolił, wielki palec u nogi, prosić o łaskę papieża. To były dzikie bestie, które bały się tego wielkiego myśliwca. Ale znalazł się jeszcze mocniejszy, który tego myśliwca zniszczył. I tu właśnie mieczem ust swoich nasz Pan, w którym swoim przyjściu zabił onego niezbożnika. Widzimy, że system jeszcze ten istnieje. W Biblii jest podana pewna wzmianka, że ta bestia miała zadaną śmiertelną ranę. Ale po pewnym czasie ta rana została uleczona. Ta śmiertelna rana była zadana, pierwszy cios, przez Napoleona, a także następnie przez reformatorów, przez reformację. Kiedy sobie przypominamy bliżej naszego czasu historię, a szczególnie reformację Marcina Lutra, który w Wittenberdze przybił młotkiem 96 test, czyli błędów, które zrozumiał na drzwiach Wittenbergi w katedrze, to czytamy, autor pisze, że stuk tego młotka był słyszany w Rzymie. Papież natychmiast się o tym dowiedział. Od razu przeklął Marcina Lutra. Przeklął, zniweczył, ale on się tego nie bał. Jednak reformacja zwyciężyła. I tu właśnie ten system papieski, ten system kłamstwa został obnażony, że dzisiaj już się nawet nie próbują się bronić, nie próbują usprawiedliwiać się, nie próbują już dzisiaj potępiać innych. Zostali pobici, zostali zwyciężeni, ale duch ten, tego bałwochwalstwa, ciemnych, nieuświadomionych masach ludzi do dziś jeszcze pozostał. To było, drodzy braterstwo, drugie dzieło, wspaniałe dzieło Melchizedeka. Czy nie jest to wspaniałe dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa, który również zwyciężył szatana, a również jego cały system przez głoszenie Ewangelii. Dzisiaj ten system został zwyciężony i pokonany. Ale czy to wszystko? Oczywiście ktoś by mógł jeszcze z braterstwa powiedzieć coś więcej na ten temat, względnie mieć jakieś uwagi. Lecz ta walka rozpoczęta niebawem będzie dokończona, a zwycięstwo, jak myślicie, braterstwo będzie po czyjej stronie? Po stronie Melchizedeka. I tu zauważmy, że nasz Pan, kiedy rozpoczął tą walkę z bałwochwalcą, kiedy rozpoczął walkę z szatanem, z jego kłamstwem, to jego imię było... Jakie? Był znany pod imieniem? Jezus z Nazaretu. Sam Jezus z Nazaretu. Prawda? Tak czytamy? Kiedy umarł, zwyciężył, zmartwychwstał, od tego czasu imię naszego Pana jest Chrystus. Jak Sem zmienił imię z Sema na Melchizedek, tak nasz Pan z ziemskiego Syna Człowieczego Jezusa został zmienione, imię zostało zmienione na Jezus Chrystus. Król królów i Pan panów. Jego dawne człowieczeństwo zostało jakby zatarte, jakby ukryte, że nikt nie wie teraz, kto to jest Jezus. Kto był Nazarejczyk, wiedzieli. Izali go nie znamy, a jego matka, jego bracia i siostry nie są nami. Czy to nie jest syn Józefa i Marii? Wszyscy znali, prawda? Ale kiedy zobaczyli, a już sobie przypominamy braterstwo, chociażby ten przypadek, kiedy Saul, dychając groźbą, jechał do Damaszku, aby tam prześladować zbór Boży, a wtedy nagle oświeciła go światło z nieba i słyszy do siebie głos mówiący: Saulu, Saulu, czemże mnie prześladujesz? Saul, słysząc te słowa, odzywa się: a ktoś ty jest, Panie, którego ja prześladuję? Jam jest kto? Jam jest Jezus Chrystus, którego ty prześladujesz. Pamiętaj, biada tobie przeciwościeniowi wjeżdżać. Nasz Pan po zmartwychwstaniu ukazuje się w takiej oto chwalebnej postaci, jaśniejszej niż światłość słoneczna w południe. Ta zamiana nastąpiła przez walkę i przez śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspominaliśmy, braterstwo, to jest drugie dzieło Melchizedeka i drugie dzieło naszego Pana. Trzecie dzieło, jakim się wyróżnił Melchizedek, to było... A jakie? Brat przytoczył w poprzednim temacie, że kiedy król Sodomski został zabrany do niewoli, a z nim zabrany został Lot, a gdy się Abraham o tym dowiedział, to wnet zorganizował armię 600 żołnierzy swoich i... 318, przepraszam, i z tą maleńką grupką, jeżeli 318, i wyruszył na podbój, na odsiecz tych właśnie nieprzyjaciół. I kiedy teraz wraca zwycięsko z tryumfem, wraca zwycięsko do swojego namiotu, do swojej posiadłości, do swego narodu, to teraz wszyscy wychodzą, ale na czele, który wyszedł na spotkanie, na przywitanie, na oddanie, jakbyśmy to w naszym pojęciu teraz oddali, że wyszedł, aby pogratulować zwycięstwa Abrahamowi, znalazł się jego pradziadek Melchizedek. Bo to był jego pradziadek Melchizedek. I teraz on, kiedy zwycięsko Abraham wraca, no dumny jako zwycięzca, a widzi, że Melchizedek idzie przeciwko niemu, to Abraham teraz nisko głowę kłoni przed swoim dziadkiem, a królem Salemu, nisko głowę kłoni, a Melchizedek wita Abrahama z czym, bracie? Nie przeszkadzajcie. Nie solą. Teraz witamy solą. Z chlebem i winem. Popatrzmy, jaki piękny obraz, braterstwo. Jaka piękna ukryta myśl. Jaka piękna ukryta nauka. Abraham w tym miejscu przedstawia proroków Starego Testamentu o których apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale wspomina, że których nie był świat godzien, a oni tułali się, prowadzili tą walkę z czym? Z niesprawiedliwością. Prowadzili tą walkę z grzechem, których nie był świat godzien, a oni otrzymali tylko świadectwo, że się podobali Bogu. Lecz nagrody za swoją wierność, za swoją walkę jeszcze nie otrzymali po to, aby lepszego zmartwychwstania dostąpili. I teraz przychodzi właściwa chwila w boskim planie wieku, że Abraham wychodzi i jedzie dumno zwycięsko po stoczonej walce. Przychodzi czas w boskim planie wieku, kiedy Abraham, czyli prorocy Starego Testamentu, zasłużeni, wypróbowani i wierni w miłości do Boga, wracają po skończonej wojnie. Wracają dumnie, wracają jako zwycięzcy przez lepsze zmartwychwstanie. Na ich pierwsze powitanie wychodzi zacny sędziwy starzec, wychodzi Melchizedek, nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, dla którego to oni przecież swoje życie w ofierze składali, dla którego oni żyli, dla którego umierali. On wychodzi teraz naprzeciw nim i serdecznie ich wita, a wita ich chlebem, chlebem żywota, darzy ich życiem wiecznym, częstuje ich winem. Wino jest symbolem wielkiej radości. Częstuje ich tą świadomością. Zwyciężyliście, kochani moi. Zwyciężyliście. Oddaliście życie dla boskiej sprawy. Dla mnie. A teraz ja wam powiadam. Powstaliście od umarłych. Ja was wynagradzam żywotem wiecznym. A wasze ręce oddaję wszystkie sprawy ludzkości. Wy mi będziecie książętami po wszystkiej ziemi. Wy będziecie sprawować rządy na ziemi. Wy. Was darzę tym wielkim błogosławieństwem. Tą wielką radością i zaszczytem. Jakże chwalebna chwila. Jakie miłe spotkanie nastąpi, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus wszystkich zwycięzców wracających z pola walki, wracających z grobu, powita tym chwalebnym chlebem żywota, chwalebną Ewangelią pokoju. Już więcej cierpieć nie będziecie. Już więcej umierać nie będziecie. Będziecie życie posiadali wieczne. Radość, smutek i żałość uciecze. A radość i wesele będzie wieczne na wargach, na głowach waszych. Tym powitaniem Melchizedek powitał właśnie Abrahama, czyli nasz Pan Jezus Chrystus powita wszystkich powracających z walki, proroków Starego Testamentu, powita wszystkich ludzi, którzy dla boskiej sprawy cierpieli i dla boskiej sprawy zwyciężali. To też, drodzy bracia i siostry, w tych słowach, w tej krótkiej historii tego zacnego męża, o którym niewiele wprawdzie jest napisano w Piśmie Świętym, dowiadujemy się tak chwalebnej tajemnicy, ukrytej boskiej tajemnicy, a dowiadujemy się właśnie tego podobieństwa na naszego Pana Jezusa Chrystusa. To też dzielmy radość ze wszystkimi zwycięzcami, oby i nas, kiedy będziemy powracać z tej walki nierównej, powracać do życia, oby nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, ten Król Salemu, Książę Pokoju, powitał nas radośnie chlebem żywota i winem ustawicznej wiecznej radości, której ja wszystkim sobie życzę. Dziękuję.